Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już gość Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Dzisiaj rozmawiamy o programie Fit for 55, Fit for 55 i jego wpływie, jeśli wejdzie w życie, na gospodarkę morską. Mamy oczywiście Środy Morskie, Ludzie i Pieniądze. Środowa audycja jest poświęcona gospodarce morskiej, stąd głównie się skupimy na tym, jaki wpływ będzie na gospodarkę morską, ale zanim o tym, to najpierw co to takiego ten program Fit for 55? O co tu chodzi?
Więc tak, porozumienie paryskie przyjęte w 2015 roku podczas 21. konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu zobowiązuje jego sygnatariuszy, w tym Polskę, do zatrzymania wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie tak między 1,5 a do 2 stopni Celsjusza w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej. To było w roku 2015. W 2019 roku jego następstwem tej konferencji na naszym kontynencie jest polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej, ujęta w tak zwanym Europejskim Zielonym Ładzie, ogłoszona właśnie w roku 2019, na podstawie której Rada Europejska zatwierdziła wiążący dla krajów członkowskich Unii Europejskiej cel zakładający ograniczenie emisji netto gazów cieplarnianych do 2030 roku o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z roku 1990, by do roku 2050 osiągnąć neutralność klimatyczną. Stąd ta nazwa Fit for 55. O 55% musimy być gotowi do ograniczenia emisji do roku 2030 w stosunku do roku 1990. Natomiast pakiet Fit for 55 to już są konkretne instrumenty prawne wprowadzające powyższe cele klimatyczne w życie. Czyli to jest taki zestaw propozycji dotyczący nowych inicjatyw w prawodawstwie Unii Europejskiej, które następnie zostaną przełożone na prawodawstwo poszczególnych krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. Opublikowany on został 14 lipca 2021 roku, no i obecnie trwa proces konsultacyjny. Pakiet ten jest niezwykle szeroki, dotyka również branży okrętowej.
No ja tylko jeszcze dopowiem, że 40% energii ze źródeł odnawialnych ma już być do 2030 roku. Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych po 2035 roku. To dla wszystkich tych, którzy uwielbiają wsłuchiwać się w ryk silników. No i właśnie, jakie zagrożenia? Bo tu są i szanse, i zagrożenia. Jakie zagrożenia wynikają z tego programu? No i skupmy się właśnie dla branży morskiej.
Ja może bym zaczął od przyjemniejszych, od szans.
Od szans. Są... Chciałam szansę na koniec. No dobrze, to zacznijmy od szans. Dobrze.
Szanse są bardzo poważne i byśmy się skupili w drugiej części
bardzo
rozmowy.
Bardzo proszę.
Może o szansach. Więc tak, no przed nami rewolucja technologiczna w transporcie morskim, no związana z dekarbonizacją żeglugi. I transport ten w najbliższych latach radykalnie zmieni swoje oblicza, konkretnie serce statku, układ napędowy, maszynownia, urządzenia okrętowe. I rozpoczęły się już intensywne prace badawczo-rozwojowe mające na celu stworzenie technologii znacznie redukujących emisję CO2 do atmosfery przez jednostki pływające w początkowej fazie, a następnie do całkowitej eliminacji tejże emisji.
To na świecie i w Polsce.
Na świecie i w Polsce, dokładnie, dokładnie. No rozpoczął się już wyścig technologiczny. Jeżeli chodzi o napędy statków, to na dzień dzisiejszy żadna z technologii, nad opracowaniem których trwają prace, nie wydaje się uniwersalną dla wszystkich jednostek pływających i czeka nas najprawdopodobniej duża różnorodność. Ale stopniowo odchodząc od paliw kopalnych w kierunku bezemisyjnych musimy mieć świadomość jednego. Otóż te paliwa musimy wyprodukować i to w sposób zielony i zapewnić im nowy system dystrybucji i magazynowania. No i musi mieć to oczywiście sens ekonomiczny. Dla przykładu, dzisiaj z 1 kg wodoru ogniwo paliwowe jest w stanie wyprodukować 16 kWh energii. Natomiast żeby wyprodukować ten 1 kg wodoru, potrzeba około 50 kWh energii elektrycznej, którą trzeba wyprodukować no, w sposób zielony. No, widać, że tu jest ciągle duże, ogromne pole do popisu dla wynalazców. To jest ta szansa.
A w czym my tutaj możemy sobie znaleźć nasze miejsce? Polska, polscy wynalazcy, na czym my moglibyśmy się skupić, żeby w tym wyścigu mieć swoją cegiełkę, no i się jej trzymać i być potem znanymi właśnie z tego?
No więc jeżeli chodzi o paliwa, nad którymi teraz trwają badania w przemyśle okrętowym, jest wodór, amoniak, metanol, LNG, napędy hybrydowe i elektryczne, odkopywane są również atomowe. Każdy z tych paliw i opcji ograniczających emisję ma swoje wady i zalety. Polska, na razie ograniczenie tej emisji CO2 będzie ograniczane za pomocą dostępnych technologii. No i Polska tutaj naszą taką silną specjalnością są napędy LNG. W tym bardzo mocne są stocznie z holdingu remontowa, biuro projektowe, na przykład biuro projektowe Citech i inne, ale moim zdaniem prawdziwy przełom dopiero jest przed nami i dokona się on na poziomie badań podstawowych w laboratoriach fizyków i chemików, gdy zostanie odkryte przez nich nowe rozwiązanie bezemisyjne, tanie w produkcji i zastosowaniu. Wtedy dopiero dokona się prawdziwa rewolucja. Ale to jest jeszcze dopiero przed nami.
A ja jeszcze mam pytanie, panie dyrektorze, a propos tej sytuacji też międzynarodowej, politycznej, w jakiej my się w tej chwili znajdujemy. Czy myśli pan, że jest szansa na przyspieszenie tej rewolucji? Bo może pewne pomysły gdzieś tam są w szufladach pochowane i właśnie ze względu na to, że mamy nieciekawą sytuację na linii Rosja-Ukraina, że jest to wszystko powiązane właśnie również z energetyką, z tym, że Europa może zostać odcięta od gazu, że może jednak nastąpi tutaj to przyspieszenie, że to nie jest daleka pieśń przyszłości, właśnie te wynalazki związane z napędami.
No, trwają w tej chwili bardzo intensywne badania, ale tutaj moje osobiste zdanie, ja bym tych cudów nie oczekiwał. Na pewno wpływ sytuacji politycznej na świecie z tym, co się tutaj ostatnio dzieje, jest duży na decyzje podejmowane przez polityków, ale z tego, co obserwuję, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną Unii Europejskiej, jest ona na tą chwilę niewzruszona. Cele te, które sobie założyła, jest bardzo zdeterminowana, żeby osiągnąć. I no zobaczymy, jeżeli chodzi o badania, no czasami są niespodzianki, pojawiają się i dochodzi do jakiegoś odkrycia, które jest przełomowe i zmienia tory, w jakim kierunku idzie świat. Ale mówię, na tą chwilę bym się nie spodziewał i skoncentrowałbym się na technologiach, które co prawda nie eliminują kompletnie emisji CO2, ale znacznie ograniczają. Właśnie tutaj podany wcześniej przykład napędy LNG. W zastosowaniu z komponentami bio mogą ograniczyć emisję CO2 o około 30% i moim zdaniem regulacje powinny iść w tym kierunku, żeby nie czekać, aż przybędzie jakieś tutaj cudowne paliwo, które rozwiąże nasze tutaj wszystkie problemy, ale tak zachęcić armatorów do tego, żeby stosowali te paliwo poprzez powiedzmy obciążenia finansowe, w jakim kierunku właśnie idzie ten pakiet Fit for 55, ale poprzez zachęty finansowe, tak żeby ich zachęcić do przestawiania napędów w kierunku redukcji emisji CO2 za pomocą technologii, które są już w tej chwili dostępne i można zastosować je od razu.
A czy armatorzy, stocznie są gotowi na właśnie wymagania pakietu Fit for 55? Dzisiaj no polscy.
Więc powiedzmy tak, jeżeli chodzi, bo pakiet Fit for 55 zawiera w sobie kilka elementów. Ja może bym jeszcze tak, zanim przejdę do tych konkretnych elementów, które ten pakiet zawiera, może skoncentrujmy się na takim bardzo, bardzo takim ogólnym problemie, w którym jest w tym pakiecie. Problemy są poważne. Chcą zatrzymać wzrost temperatury globalnej, o którym mowa w porozumieniu paryskim, wymaga to bardzo podobnych i skoordynowanych przedsięwzięć na całym świecie. I zatrzymanie emisji CO2 spowodowanej działalnością człowieka wymaga wielu zmian gospodarczych, w tym dosłownie rewolucji energetycznej. No i tu jest, i tu jest, i tu jest, i tu jest pierwszy problem, dlatego że Unia Europejska tutaj bardzo mocno wysforowuje się do przodu, natomiast inni główni emitenci tacy i postawiła sobie za cel osiągnięcie gospodarki neutralnej klimatycznie do roku 2050. Natomiast inni główni emitenci, tacy jak Chiny, Indie czy Rosja, owszem, zadeklarowały osiągnięcie, ale w roku 2060. Wielu innych nabrało wody w usta i widać, że dają sobie czas. Natomiast no, Unia Europejska postanowiła być tutaj prymusem. I powiedzmy tak sobie szczerze, czym jest pakiet Fit for 55? No to w pewnym uproszczeniu jest to zestaw dodatkowych kosztów nałożonych na poszczególne obszary gospodarki, mające na celu skłonić do poszukiwania takich sposobów działalności, które ograniczą emisję CO2, po to, by nie ponosić tychże kosztów. No i zamyśl autorów tego pakietu, wraz z przechodzeniem gospodarki na coraz mniej emisyjną, koszty te będą malały. No to jest takie założenie. I widać, to Unia Europejska śpieszy się, by jak najszybciej te koszty, że tak powiem kolonialnie, nałożyć na swoją gospodarkę, natomiast inni przyjęli taką bardziej wyczekującą pozycję. Ale czym to, jakie są powody? Dlaczego te kraje przyjęły bardziej wyczekującą? No powodów jest kilka, ale główne są dwa. Pierwsze, no to oczywiście globalna konkurencja ekonomiczna, bo mało kto śpieszy się do pogorszenia konkurencyjności swojej gospodarki poprzez nałożenie kolejnych obciążeń. No poza tutaj wspomnianymi urzędnikami, tak malutką dygresję polityczną zrobię, poza urzędnikami z Brukseli, będącymi pod wpływem bardzo silnego proekologicznego lobby, które no, w tej chwili zdominowało decydentów brukselskich. I wracając do naszej rzeczy, ale jest jeszcze drugi powód znacznie poważniejszy. Więc technologia zwyczajnie nadąża za zadekretowanymi przez polityków celami. No, wszyscy pamiętamy ubiegłoroczne, bezwieczne i z małą ilością słońca okresy w Europie, no, które otrzeźwiły coraz rozsądniejszych zwolenników wiatru i słońca. Albo nawet na tym naszym tutaj okrętowym podwórku. No nie ma w tej chwili komercyjnie dostępnych napędów bezemisyjnych, przy tym ekonomicznych, tak by armator mógł podjąć decyzję, ok, wybieram taki lub inny napęd nie emitujący CO2 i w nagrodę jestem zwolniony z opłat, które z tytułu pakietu Fit for 55 chce na nas nałożyć Unia Europejska. Ale takiego wyboru na dzień dzisiejszy dla gospodarki nie ma. I brak dostępnych na rynku technologii bezemisyjnych, szeroki brak, spowoduje dodatkowe koszty dla gospodarki z tytułu właśnie opłat emisyjnych w perspektywie co najmniej najbliższych kilku lat. A to oznacza pogorszenie konkurencyjności wytwórców. No stąd postawa wyczekująca wielu krajów na świecie. I teraz jeszcze wracając do Europy. No Europa odpowiada za około 7, to według różnych obliczeń 7 do 9% emisji CO2 na świecie. I stosując radykalną, szybką redukcję emisji CO2 w Europie, no nie doprowadzimy do zahamowania wzrostu globalnej temperatury. Natomiast poprzez dodatkowe koszty nałożone na gospodarkę, w tym również w jakiś sposób pośrednio przemysł stoczniowy, bo nie bezpośrednio, ale pośrednio poprzez inne obszary, no to co prawda wymusimy tymi kosztami pewne opracowanie pewnych technologii bezemisyjnych, ale ich beneficjentem w sensie rozwinięcia produkcji mogą być zupełnie inne rejony gospodarcze świata, na przykład Azja. I będzie się to wiązało, trzeba to powiedzieć brutalnie szczerze.
Zagrożenia, już mówimy o zagrożeniach.
Tak, będzie się wiązało z upadkiem i ucieczki tych branż, wytwórczości z naszego kontynentu w rejony, gdzie są mniejsze, będą mniejsze obciążenia z tytułu emisji CO2. A z czym to się będzie wiązało? To będzie wiązało się z utratą miejsc pracy i najważniejsze z utratą know-how, które przez wieki zapewniało dominującą pozycję polityczną Europy. Produkcja w Europie, no w tym przemysł okrętowy, może nie wytrzymać konkurencji z firmami pozbawionymi takich wysokich obciążeń właśnie z tytułu opłat emisyjnych, jak w Chinach, Indiach, Korei, naszych głównych, Korei Południowej, no czy w Turcji, która wyrasta takiego, nazywana jest przez niektórych małymi Chinami, a w wielu sektorach produkcji okrętowej jest dużym konkurentem Europy w tej chwili. I kończąc ten wątek o tych zagrożeniach, więc Unia Europejska no, sama nie zatrzyma globalnego wzrostu temperatury przez to, że tak wysuwa się silnie do przodu. Natomiast ma ogromną szansę na doprowadzenie do zniszczenia, powiem tak brutalnie, do zniszczenia wielu obszarów swojej gospodarki, jeżeli te proekologiczne działania nie będą skoordynowane z działaniami reszty świata.
No właśnie, był pan też na spotkaniu międzynarodowym przedstawicieli właśnie też branży morskiej. I co branża chce robić? Ja już mówię europejska, żeby no, jakoś przemówić do rozsądku, przedstawić te argumenty, przekonać Komisję Europejską, że no, mają cele słuszne, ale nie w tak krótkim czasie i nie za taką cenę. Czy w ogóle da się coś z tym zrobić?
No jest tak, w tej chwili absolutnie da się zrobić. Da się zrobić i trzeba zrobić. Nie? Trzeba. Tutaj trzeba być naprawdę trzeba być twardym. No w tej chwili trwają konsultacje przeprowadzane na szczeblu poszczególnych rządów i grup interesów. Uwagi, które są obecnie dyskutowane. Znaczy Sea-Europe to jest organizacja lobbystyczna. Forum Okrętowe jest członkiem Sea-Europe. To jest organizacja lobbystyczna na szczeblu europejskim, zrzeszającym takie organizacje pracodawców jak nasza. I w tej chwili wypracowane stanowisko Sea-Europe, w którym jest o te rzeczy, o których mówiłem wcześniej, ale bardzo szczegółowo rozpisane, wypracowane są uwagi. Tworzymy alianse z innymi grupami wytwórców, którzy mają bardzo podobne uwagi, ale również te uwagi wypracowane przez Sea-Europe będą przekazane do przedstawicieli poszczególnych rządów. Nie? Dlatego, że Sea-Europe jest organizacją lobbystyczną, stara się jak najlepsze rozwiązania dla naszej branży i w tym celu właśnie tworzy sojusze, ale prawdziwa siła polityczna jest w krajach członkowskich Unii Europejskiej, dlatego że wiele rozwiązań z tego pakietu Fit for 55 będzie musiało być zatwierdzonych przez Radę Europejską w sposób jednogłośny. Tu jest szansa, więc w ramach jeszcze może tak powiem tutaj troszkę na naszym podwórku, w ramach Sea-Europe utworzono taką grupę lobbystyczną dla tego pakietu Fit for 55, wąską grupę wiodących producentów okrętowych w Unii Europejskiej, między innymi Niemiec, Francji, Włoch, Holandii, ale również na mój wniosek, bo do tego została włączona Polska. Wypracowujemy tutaj wspólne stanowisko dotyczące tych elementów pakietu, między innymi handlu emisjami, podatku cła węglowego, tak zwanego cła węglowego CBAM i Fuel EU i te wszystkie rzeczy zostaną przekazane niebawem po zakończeniu dla przedstawicieli polskiego rządu. No i będziemy tutaj wspólnie współpracowali, żeby te nasze uwagi zostały uwzględnione czy wprowadzone. Nie ma tutaj może czasu na szczegóły, ale jest tych uwag bardzo dużo i one są takie powiedzmy bardzo istotne. Natomiast jeżeli byśmy tak zapytali, czym ten pakiet Fit for 55 jest dla gospodarki okrętowej, więc moim zdaniem jest to w dalszym ciągu, ja uważam, że to jest ogromna szansa dla takiego innowacyjnego sektora gospodarki europejskiej, jakim jest przemysł okrętowy. Natomiast dlatego, że jak wspomniałem, rewolucja technologiczna to jest czas innowatorów, a przez wieki to była silna strona Europy. Musimy jednak pilnować, żeby przez niektóre regulacje zawarte w pakiecie Fit for 55, które należy zweryfikować i zmienić, cała ta szansa nie uciekła nam poza Unię Europejską do Azji, tak jak mi się stało z wieloma sektorami produkcji okrętowej w przeszłości. A wtedy to rzeczywiście może być, powiem też tak brutalnie, no gwóźdź do trumny dla przemysłu okrętowego w Europie, który stracił przez ostatnie 20 lat wiele, wiele sektorów swojej produkcji na rzecz producentów azjatyckich, no w tym w szczególności z Chin.
I tu stawiamy kropkę, będziemy do tematu wracać, będziemy obserwować, jak wygląda wprowadzanie pakietu w życie, jak wyglądają zmiany. Miejmy nadzieję, że zmiany i te wszystkie argumenty, o których pan wspomniał, że uwzględni je Komisja Europejska. Dobrze jest wiedzieć, że nie tylko Polska tutaj przedstawia swoje argumenty, ale sprawa dotyczy naprawdę szeroko rozumianej branży morskiej, europejskiej, zresztą nie tylko morskiej. Także sprawa jest bardzo ważna i będziemy częściej o tym mówić, choćby po to, żeby państwa uświadomić, no, jakie są też związane z tym zagrożenia. Jeżeli ten pakiet można byłoby rozciągnąć w latach na dłużej i tak jak pan dyrektor wspomniał, jeżeli byłaby możliwość, że byłyby nagrody, a nie kary finansowe za to, że zbyt powoli jest wprowadzane, ale nagrody za to, że udało się coś zmienić, udało się coś wprowadzić, no to miejmy nadzieję, że wszyscy wtedy będziemy zyskiwali na tym. Bardzo serdecznie
Jeszcze pani Wanda, przepraszam, jeszcze tak tytułem, tylko tak dwa słowa podsumowania. Ja powiem tak, że stajemy dzisiaj przed największym wyzwaniem w historii ludzkości polegającym na zahamowaniu wzrostu temperatury naszej planety. Jest to bezprecedensowe, ogromne przedsięwzięcie, które wpłynie na życie wszystkich ludzi na Ziemi. I dlatego cały ten proces musi być przeprowadzony w sposób niezwykle ostrożny, przemyślany i staranny. Póki co o wielu propozycjach z pakietu klimatycznego Fit for 55 nie można tego powiedzieć. Ta wersja zaproponowana przez Komisję Europejską wymaga wielu poprawek. A jeżeli chodzi o weto, no to cóż, to jest on częścią procesu negocjacyjnego i dochodzenia do najbardziej racjonalnych rozwiązań. A przecież o to wszystkim nam chodzi.
Bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję.